Sensacje XX wieku w Radiu Z.
Od 1955 roku w Wietnamie Południowym rządził Ngo Dinh Diem. Obwołał się prezydentem, ministrem obrony i naczelnym dowódcą sił zbrojnych. Najwyższe stanowiska rozdał rodzinie, która uchwyciła Wietnam żelazną ręką. To podobało się Stanom Zjednoczonym, które szybko doceniły strategiczne położenie tego państwa i zaczęły stopniowo, acz energicznie zwiększać swoje wpływy. Diem, czując, że jest potrzebny Amerykanom i przekonany, że jego pozycja jest bardzo silna, zatracił poczucie rzeczywistości. Uznał, że na przeszkodzie do pełni władzy stoją mnisi buddyjscy, którzy buntują się przeciwko niemu tylko dlatego, że był katolikiem. Postanowił ich zniszczyć. Zakazał urządzania procesji i uroczystości religijnych. Zaczął zamykać buddyjskie świątynie. W maju 1963 roku policja otworzyła ogień do uczestników procesji w Hue. Zginęło 9 osób, a 67 odniosło rany. W rozpaczy i poczuciu beznadziejności mnisi zaczęli stosować najbardziej wstrząsający protest. Siadali na ulicach, oblewali się benzyną i modląc się podpalali. W Waszyngtonie prezydent John Fitzgerald Kennedy patrzył z niepokojem na wyczyny wietnamskiego dyktatora. W maju 1963 roku prezydent powiedział:
Nie sądzę, aby wojnę tę można wygrać, jeśli nie uzyska się poparcia ludności. A moim zdaniem w ciągu ostatnich 2 miesięcy rząd stracił kontakt ze społeczeństwem.
Diem nie miał zamiaru ustąpić. Zagroził Amerykanom, że usunie ich doradców wojskowych. Wtedy do akcji wkroczyła Centralna Agencja Wywiadowcza, która miała wystarczające wpływy, aby zlikwidować krnąbrnego dyktatora. 2 listopada 1963 roku czołgi zbuntowanej armii otoczyły Pałac Prezydencki. Diem zdołał uciec, ale szybko odnaleziono go zastrzelonego w kościele w Holon. W tym czasie w Stanach Zjednoczonych nastąpiło wydarzenie, które przesądziło o dalszym rozwoju sytuacji w Wietnamie. 22 listopada 1963 roku w Dallas zginął w zamachu prezydent John Fitzgerald Kennedy. Jego następca Lyndon B. Johnson miał całkowicie odmienny pogląd na temat sposobu rozwiązania problemu wietnamskiego. Uważał, że zwycięstwo komunistów w Wietnamie odda ten kraj w ręce radzieckie, a wówczas w bardzo ważnym rejonie świata powstałyby radzieckie bazy morskie i lotnicze. Poza tym amerykański przemysł zbrojeniowy naciskał na prezydenta. Wojna to świetny interes. 31 lipca 1964 roku US Navy doniosła z Wietnamu, że 2 jej niszczyciele zostały zaatakowane w Zatoce Tonkińskiej przez kutry północno-wietnamskie. Ten incydent nigdy nie został ostatecznie wyjaśniony, ale dla prezydenta był to pretekst do zaakceptowania nalotów na Wietnam Północny. Rozpoczęła się wojna. W lutym 1965 roku amerykańskie lotnictwo rozpoczęło naloty na cele w Wietnamie Północnym w odwecie za atak partyzantów na bazę wojskową w Klej Ku. W marcu nastąpiła kolejna seria nalotów w odwecie za atak na bazę Quy Nhon. Był to tylko wstęp do wielkiej operacji powietrznej, której nadano kryptonim Rolling Thunder. Ale lotnictwo nie mogło wygrać wojny w Wietnamie. Po wielu miesiącach bezskutecznych ataków lotniczych wojska amerykańskie przystąpiły do wielkiej lądowej operacji, której nadano kryptonim Imadło. 7 sierpnia 1966 roku oddziały dywizji nazwanej Wielką Czerwoną Jedynką, która zdobyła sławę w czasie II wojny światowej, zostali przerzuceni samolotami transportowymi na lotnisko Phu Loi, a stamtąd śmigłowcami do dżungli. Kłopoty zaczęły się w momencie, gdy śmigłowce podchodziły do lądowania. Celny ogień granatników i karabinów maszynowych prowadzonych przez strzelców doskonale zamaskowanych wśród drzew spowodował poważne straty. Czyżby partyzanci mieli szpiegów w najwyższym amerykańskim dowództwie? To absolutnie niemożliwe. Jak więc mogli przygotować się do odparcia lądujących oddziałów? Skąd wiedzieli? To był dopiero początek niezwykłych wydarzeń. Patrole wysłane w pogoń za atakującymi partyzantami nie odnalazły wroga. Żołnierze znajdowali okopy, czasami porzucony w pośpiechu prymitywny sprzęt, ale partyzantów nie było. Pojawiali się nagle. Co chwila spośród drzew padały strzały i amerykańscy żołnierze trafiani pociskami snajperów osuwali się na ziemię. Porucznik Helden, dowódca batalionu, który przeszukiwał dżunglę, uważał, że partyzanci cofają się w stronę rzeki Saigon. Należało więc jak najszybciej tam dotrzeć. Taki rozkaz przekazał dowódcy pierwszego patrolu porucznikowi Tencowi. Jego żołnierze powoli zbliżali się do rzeki. Wroga wciąż nie było. Tenc zdecydował się nawiązać łączność z dowódcą batalionu.
Poruczniku, bosanogi, Mam duże straty, a nie widzę nieprzyjaciela. Te cholerne żółtki chyba rozpływają się w powietrzu.
Ilu straciłeś?
3 zabitych, 4 ciężko rannych, 1 lekko.
Idźcie do rzeki! Jak ich przyciśniemy do rzeki, nie będą mogli się schować!
Dowódca batalionu wciąż był przekonany, że gdy jego żołnierze dojdą do rzeki, wówczas partyzanci nie będą mieli innego wyjścia, jak tylko przyjąć bitwę. I wreszcie pierwszy patrol doszedł do szeroko rozlanej, wolno płynącej rzeki Saigon. Sierżant Tenz nacisnął guzik radiostacji.
Poruczniku, jesteśmy przy rzece. Nie ma żółtków.
Już wiem! Chłopcy z australijskiej 173. Dywizji Powietrzno-Desantowej odnaleźli tunele. Partyzanci ukryli się pod ziemią. Przeszliśmy nad nimi.
Jakie rozkazy?
Wracajcie na południe i szukajcie wejść do tuneli.
Mijały godziny żmudnego przeczesywania terenu, a nie udawało się znaleźć wejścia do podziemi. Aż nagle plutonowy Stuart Green, zmęczony długim marszem, przykucnął na chwilę i wtedy coś go ukłuło. Poderwał się w obawie, że może to być jadowite stworzenie i chcąc sprawdzić, co zadało mu ból, rozgarnął trawę. Dostrzegł gwóźdź wystający spod czerwonej gliny. Odrzucił ziemię i zobaczył niewielką drewnianą klapę. Nikt jeszcze nie zdawał sobie sprawy, jak wielki system podziemnych tuneli rozciągał się pod nogami amerykańskich żołnierzy.
Sensacje XX wieku w Radio Z.